po przerwie możemy przejść do drugiej części naszego zebrania, drugi temat. Tym razem przenosimy się w czasy nam bardziej współczesne, czyli w tych czasach, w których obecnie żyjemy. I temat, jaki chciałbym braterstwu zaproponować pod naszą wspólną rozwagę, to Psalm 97. Troszkę inna tematyka, ale zachowana w podobnej formie, czyli również werset po wersecie będziemy sobie rozważać, jednak treść będzie troszkę odbiegająca od tego, co przedstawiliśmy w pierwszej lekcji. Psalm 97 to proroczy psalm właśnie dotyczący naszych obecnych czasów, czyli tych, w których teraz żyjemy. Mamy kilka takich proroctw w Biblii i kilka takich proroczych psalmów. Jednym z nich jest jeszcze psalm 46, który opisują nam właśnie ten obecny czas, końcowe spojrzenie kolejne spojrzenie na końcowe dni tego świata. Każda z tych proroctw wnosi nam coś do całości obrazu, tak jakby trochę spojrzenie z innego punktu widzenia. Czym różni się zatem ten psalm od tych innych proroctw, skoro jest to jakby może trochę inne spojrzenie, to co takiego to inne spojrzenie wnosi? Oczywiście ten psalm mówi o zakończeniu obecnego porządku rzeczy, obecnego porządku społecznego, złego świata, podobnie jak tych wiele innych proroctw. Ale myślę, że więcej niż inne proroctwa mówi nam na temat ludu Bożego i na temat roli i relacji ludu Bożego z Bogiem. Kim są ci ludzie, jaką postawę zajmują, czym tak naprawdę zyskują w oczach Bożych i czym się charakteryzują. A także o obietnicach, jakie Bóg dał swojemu ludowi, właśnie wynikają te obietnice z zajmowanej przez nich postawy. Spróbujmy zatem sobie ten psalm rozważyć i zobaczyć, o czym Bóg do nas w tym psalmie mówi. Ja również będę cytował z różnych przekładów, więc możliwe, że niektóre wersety będą się pokrywać z tym, co macie braterstwo w swoich Bibliach, a niektóre nie. Pierwszy werset tego psalmu mówi tak. Pan jest królem, raduj się więc ziemio, radujcie się niezliczone wyspy. Ziemia i wyspy to oczywiście narody, które zamieszkują tą ziemię. Skąd zatem taka zachęta do radości, do tych skierowana do narodów? Inaczej mówiąc, z czego tu się cieszyć, skoro następne wersety mówią o zniszczeniu? Ta zachęta, jak dobrze wiemy, wynika z perspektywy, jaką Bóg przedstawia i roztacza przed ludźmi. Radość w postaci nadziei dla ludzkości. Więc pomimo tego, że początek tysiąclecia jest trudny, że niebo zakrywają gęste i ciemne chmury, to jednak za tymi chmurami świeci słońce sprawiedliwości, jak wiemy, i to z takim swoim blaskiem, jakiego ludzkość jeszcze nigdy, jak żyje na ziemi, nie doświadczyła. Czy nie jest powodem do radości, że skończy się ten zły świat, że wreszcie zapanuje pokój i sprawiedliwość, że nikt nikogo nie będzie mógł skrzywdzić, że ludzie staną się zdrowi fizycznie, ale też, jak wiemy, i duchowo, że bliscy się spotkają, ci, którzy się kiedyś pożegnali, nagle ponownie się spotkają. To jest prawdziwy powód do radości. Wiele, wiele innych rzeczy moglibyśmy tu wymieniać i nie są to mrzonki, jak niektórzy mówią, tylko ta realna rzeczywistość, która myślę, że nie tylko dla ludzkości będzie szokująca, ale możliwe, że również całkiem, że i dla nas. Jednak ogromna większość ludzi dzisiaj nic nie wie na temat Królestwa Bożego. I można powiedzieć, że w ogóle w nie nie wierzy. Nawet kiedy rozmawiamy z nimi i opowiadamy o Królestwie Bożym, to co oni mówią? No, że w sumie fajnie, że to królestwo może ma przyjść i może dobrze by było, jakby przyszło, ale ja teraz jestem zajęty swoimi sprawami i dobrze by było, żebyśmy mogli wrócić do tego, co właśnie gdzieś tam przed nosem ludziom ucieka i żeby było tak, jak jest. Oni by woleli, żeby ta sytuacja, która istnieje w tej chwili na ziemi, wróciła do tego stanu, powiedzmy, przed kryzysem, w którym teraz żyjemy. Ale inaczej jest z nami, prawda? My znamy prawdę i wiemy, co przyniesie nam przyszłość. Więc ta zachęta do radości, raduj się ziemio, skierowana do ludu Bożego, jest jak najbardziej na miejscu, no bo my znamy prawdę, oczekujemy tego królestwa i wiemy, co ta przyszłość przyniesie. Więc mam takie pytanie, braterstwo, cieszycie się, widzicie ten upadek tego świata, to cieszymy się, czy może się gdzieś tam smucimy i martwimy? A jak niedługo zobaczymy całkowity upadek tego świata, to też będziemy się cieszyć, bo niektórzy mogą mieć, ja nie wiem, spośród ludu Bożego też spotkałem się z takimi postawami, oni jeszcze mają jakieś plany tutaj związane z tym światem, jakieś inwestycje, jeszcze coś chcą tutaj zdziałać. No i pytanie, czy ta zachęta do radości skierowana do ziemi czy nie powinna być czasami też skierowana do ludu Bożego. My się cieszymy. Ja na przykład się bardzo cieszę, że to wszystko się wali i upada, ale dlaczego Bóg zachęca do radości tą ziemię, tych ludzi niewierzących, skoro na dodatek jest coraz gorzej? A Bóg mówi, raduj się ziemią. No bo fakt, że jest coraz gorzej, zwiastuje koniec królestwa ciemności i przybliżanie się tych wspaniałych obietnic wynikających z Królestwa Bożego, w które już nie trzeba będzie wierzyć. Dzisiaj zachęcamy ludzi do tego, żeby uwierzyli w te warunki, które mają nadejść. A wtedy one po prostu nadejdą, staną się faktem. A o tym końcu tego złego wieku, w jaki sposób się to zakończenie odbędzie, mówią nam właśnie kolejne wersety, zwiastujące zniszczenie obecnego królestwa, jakie panuje na ziemi. Obłok i ciemność wokół niego, werset drugi, sprawiedliwość i prawo są podstawą jego tronu. Czyli przyjście i panowanie naszego Pana odbywa się w towarzystwie obłoków, to znaczy niszczycielskich utrapień wielkiego ucisku. Dlaczego te obłoki reprezentują ucisk? No bo właśnie bardzo dobrze go przedstawiają. Te ciemne chmury, ciemne, ciężkie chmury, co zwiastują? Burzę, zawieruchę, która ma nadejść i w końcu tę burzę przynoszą. O podobnym brzmieniu znajdziemy werset w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a werset 30. I tych wersetów o obłokach tak naprawdę jest dużo. Obłokach, które będą towarzyszyć drugiej obecności Pana Jezusa. My z racji tego, że ten jest nasz temat, nie będziemy ich przytaczać, za wyjątkiem tego jednego. Mateusz 24:30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy też poczną narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego zstępującego na obłokach z mocą wielką i chwałą. Zauważmy, że nasz Pan mówi tutaj o tym, że te obłoki, ten niszczący ucisk będzie dowodem Jego drugiej obecności. Że to jest dosłownie znak Syna Człowieczego na niebie, czyli symbolicznym niebie. Sfera religijna, co dosłownie oznacza zniszczenie tej sfery religijnej, czyli nominalnego chrześcijaństwa, tego kościelnictwa, które nas otacza. A widząc ten znak, co narody, co ludzie będą, co poczną? Narzekać, czyli będą rozpaczać, będą się trwożyć, kiedy zobaczą, co tak naprawdę się dzieje. Te obłoki, te chmury wielkiego ucisku już mogliśmy zobaczyć w jednej fazie ucisku, czyli pierwsza i druga wojna światowa. To był potężny cios w królestwo szatana, nie ulega wątpliwości. I w ogóle ludzkość i świat po wojnie, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, wyglądał inaczej, prawda? I królestwo szatana również wyglądało inaczej. I właśnie o to chodziło, żeby wyglądało inaczej. Zniknęły takie urzędy jak nieograniczona władza króla czy biskupa, który taki biskup czy król mógł sobie z chłopem zrobić dosłownie co chciał. I nie tylko z nim, ale co gorsza, z jego żoną, z jego dziećmi. On był ponad prawem taki władca. A ten chłop tak naprawdę wyjęty spod prawa. Nie miał nic do powiedzenia. Nie mógł się o nic upomnieć. Ten ustrój zniknął w czasie zwiania tych symbolicznych wiatrów, czyli wojen światowych. Ale po wojnie, jak wiemy, szatan rozpoczyna odbudowywanie swojego królestwa w nowej formie. Więc dlatego jesteśmy w tym stanie, w jakim jesteśmy. Mamy to, co mamy, czyli stoimy przed światową rewolucją w wersji takiej ostrej. Jest ona oczywiście przedstawiona pod symbolem trzęsienia ziemi i opisana również w kilku miejscach, m.in. objawienie 16:18. To jest werset, który opisuje nam właśnie trzęsienie ziemi bardzo wielkie. Objawienie 16:18. I nastąpiły błyskawice i donosimy grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie. Niesamowite. Czyli takiego przewrotu jeszcze świat, odkąd istnieje, nie widział. I tutaj cytat, chciałem się podeprzeć cytatem brata Johnsona również z Epifaniczny tom 16, gdzie brat Johnson pisze, że prawdopodobnie krótko potem, czyli po tym wielkim trzęsieniu ziemi, znękani i doprowadzeni do ostatecznej rozpaczy ludzie powstaną ponownie, aby w dzikim wybuchu anarchii zniszczyć najmniejszy ostatni ślad po królestwie szatana. Szał anarchii okaże się bardziej niszczycielski niż niektóre zjawiska występujące w rewolucji. Jak wiemy, te skutki anarchii dotkną również naród wybrany, naród izraelski. Te obłoki właśnie jakby zaciągną się nad tym państwem w postaci drugiej fazy ucisku jakubowego, który będzie dobrym wstępem i właściwie dobrym uderzeniem w serca tego narodu, które obecnie mają serca kamienne, Żeby stały się sercami mięsistymi, tak jak zapowiada nam prorok Jeremiasz, trzeba te serca skruszyć. Te rzeczy, myślę, że bardzo często są omawiane ostatnio w wykładach, więc nie możemy ich tu przytaczać. Generalnie to są właśnie obłoki, które w tej chwili są na niebie tego świata. Ale jest tu jeszcze jedna ciekawa myśl w tym psalmie, a mianowicie ta druga część tego wersetu. Jego tron zaś opiera się na sprawiedliwości i prawie. Więc coś zastanawiającego i ciekawego w tym, że te dwie rzeczy są z sobą zestawione, obok siebie. Ten obłok i ciemność i Boża sprawiedliwość. Co te rzeczy mają z sobą wspólnego? Mają wspólnego z sobą to, że ten ucisk jest właśnie efektem działania Bożej sprawiedliwości. Dlaczego tak jest? Jak zobaczymy, jak działa boska sprawiedliwość, to możemy ją zobaczyć jej działanie przede wszystkim w przypadku Adama i jego grzechu w raju. W dniu, w którym zjesz owoc tego drzewa, umrzesz. Więc wszystkie pokolenia od tamtego czasu aż do dzisiejszego dnia są świadkami wykonywania tego Bożego sprawiedliwego wyroku. Tak jak Bóg powiedział, tak się stało. I ludzie mogą poszukiwać różnych cudownych eliksirów, które im przedłużą życie, ale w żaden sposób nie są w stanie go przedłużyć wiecznie. Żadna siła na niebie ani na ziemi nie była w stanie tego wyroku odwrócić, który do dzisiaj, jak widzimy, wciąż jest wykonywany. Oprócz oczywiście momentu, kiedy pojawia się nasz Pan na ziemi. I co możemy powiedzieć o tym wielkim wyroku, który został wydany na Adama i wciąż jest wykonywany? Że jest on sprawiedliwy. Tak działa boskie prawo i sprawiedliwość, bo jego tron jest oparty na sprawiedliwości. Ale jak Biblia nam wspomina, że krew Jezusa zaspokaja wymagania boskiej sprawiedliwości, wymazuje poniekąd ten wyrok, jaki ciążył na Adamie, a w ten sposób na całej ludzkości, to w tym momencie boska sprawiedliwość działa w odwrotnym kierunku. Zaczyna działać w odwrotnym kierunku. Czyli jeśli poprzez grzech na ziemię spadło przekleństwo i to było sprawiedliwe, to poprzez śmierć Jezusa, to przekleństwo będzie zaczynać być cofane. To wszystko zacznie pójść w drugą stronę. Czyli przeklętą ziemię Bóg zacznie doprowadzać do stanu rajskiego. I podobnie jak grzech Adama doprowadził wszystkie pokolenia do śmierci i również nas obecnie wciąż doprowadza do śmierci, tak wierzymy, że w niedalekim czasie boska sprawiedliwość z powodu ofiary naszego Pana odwróci kierunek tego działania. Czyli zacznie wyprowadzać z grobu i z niewoli śmierci całą ludzkość. Właśnie dlatego obłok i ciemność wymienione są obok boskiej sprawiedliwości. Dlaczego teraz w czasie ucisku tak to działa? Bo teraz jest właśnie czas burzenia królestwa świata, kiedy ta sprawiedliwość odwraca kierunek działania. Bóg stwarza warunki do tego, żeby powrócić, ludzkość mogła powrócić do pierwotnego stanu, czyli do restytucji. Czyni to dlaczego? Bo jest sprawiedliwy i poniekąd tak w cudzysłowie można powiedzieć, musi to zrobić. Ta sprawiedliwość wymaga od niego takiego, a nie innego działania. Nic go też przed tym nie powstrzyma, jak wiemy. Teraz odczytajmy sobie wersety 3, 4, 5, bo one mówią jednym głosem, można powiedzieć, opisują jeden aspekt tego fragmentu, tego psalmu. Idzie przed nim ogień, który wszystko trawi i niszczy jego wrogów dookoła. Jego błyskawice oświetlają ziemię. Widzi to ziemia i drży cała. Góry topnieją jak wosk przed Panem, przed obliczem władcy wszechświata. Więc ogień to kolejny symbol zniszczenia, bo istotą ognia jest to, żeby coś spalić, czyli dosłownie zniszczyć, strawić. Co dokładnie ten ogień niszczy? Wszystko to, co stoi na drodze do realizacji boskiego planu. Jeśli cokolwiek będzie, ktokolwiek będzie chciał zatrzymać Boga w realizacji jego działań, to ten ogień, który przejdzie, będzie to trawił i niszczył, bo on ma swój cel, który osiągnie. W podobnym tonie jest utrzymany werset z psalmu drugiego i to jest też werset drugi, psalm 2:2, który mówi tak, głowy podnoszą królowie ziemscy, łączą się z nimi wielcy tego świata. Przeciwko Panu i Jego pomazańcowi zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Tutaj komentarz brata Russella chciałbym zastosować. Zerwijmy ich pęta, czyli pokazuje nam to działanie Boga w sprawiedliwości, czyli ci, którzy chcą stanąć Bogu na przeszkodzie. Ci królowie i władcy tego świata, brat Russell pisze, swoimi planami nie chcą dopuścić do ustanowienia Królestwa Bożego. Oczywiście robią to w sposób nieświadomy. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się dzieje, ale sam fakt, że dążą za wszelką cenę do utrzymania się przy władzy, pokazuje, że tej władzy nie chcą oddać Bogu, a szczególnie Jezusowi i Jego Kościołowi. I znowu podobna myśl jest, mamy zapisaną podobną myśl w prorocie Michała 1:3-4. To również bardzo ciekawy fragment, króciutki. Michał, pierwszy rozdział, 3 i 4 werset. Bo to Pan wychodzi ze swojego miejsca, zstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi, czyli po górach, po królestwach. I co się dzieje? I rozpływają się pod nim góry jak wosk od ognia. Dokładnie ta sama symbolika, jaką mamy użytą w tym psalmie. Więc góry topnieją jak wosk przed Panem. Czyli w wyniku działania tego ognia góry, czyli królestwa, się rozpadają. Się rozpływają, tracą swoją stabilność, tracą swoją niezależność, a co doprowadzi ich ostatecznie do całkowitego chaosu, rozpadu i zniszczenia. Pytanie jednak, jakie może się rodzić, na pewno wam się braterstwo rodzi i na pewno znacie na nie odpowiedź, ale chciałbym mimo wszystko je zadać, co jest z tym ogniem, który niszczy te góry i topi je jak wosk, który wszystko trawi, który niszczy jego wrogów dookoła. Co w rzeczywistości jest tym ogniem? No bo chyba sobie nie wyobrażamy, że tutaj Pan wychodzi w proroctwa Michała i w jakimś fizycznie depcze, niszczy królestwa góry. No tak sobie chyba tego nie wyobrażamy. Albo sobie też nie wyobrażamy tego, że jest to jakiś literalny ogień, który jak deszcz z nieba, tak ogień z nieba będzie spadał i będzie wszystko palił i niszczył te królestwa. Domy, lasy, wszystko będzie płonąć. Myślę, że tak sobie tego nie wyobrażamy, choć jestem przekonany, że wiele grup religijnych tak sobie właśnie ten moment wyobraża jako zniszczenie tego świata. No to czym jest ten ogień w takim razie? To oczywiście ludzie, zbuntowane narody, rewolucjoniści i oczywiście anarchiści. Ta armia Pana, która w swoim wielkim gniewie doprowadzona do ostateczności zniszczy władzę tego świata, zniszczy te struktury finansowe, gospodarcze, społeczne. I dlaczego Biblia ją nazywa armią Pana? Tu za chwilę to zobaczymy. Bo chociaż ludzie ci są zdeprawowani tak naprawdę, światowi, może nawet i niewierzący, ale co oni zrobią? Wykonają wolę Bożą. Dokładnie tak Bóg zamierzył, a to będą ludzie, którzy tą wolę Bożą zrealizują. I ten fragment, który nam pokazuje mniej więcej w jaki sposób to się odbędzie, jest symboliczny, bardzo ładnie też to przedstawia, to jest proroctwo Joela, 2 rozdział od 1 do 3 i 11. Proroctwo Joela 2, od 1 do 3 i 11. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, bo nadchodzi dzień pański, bo już jest bliski. Dzień ciemności i mroku. Znowu ciemność się pojawia. Dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach, lud wielki i mocny, jakiego nigdy dotąd nie było i nigdy w przyszłości nie będzie, aż po najodleglejsze pokolenie. Przed nim szedł będzie ogień wszystko trawiący, a za nim wszystko obejmujące płomienie. Przed nim kraina jak ogród Edenu, lecz gdy on przejdzie, wszystko jest ponurym pustkowiem i nic już przed nim nigdy ujść nie zdoła. Głos Pana brzmi potężnie przed jego wojskami, potężna jest jego armia, jego rozkazy wszyscy spełniają dokładnie. Zaprawdę wielki jest dzień pański i straszny, któż będzie mógł go przetrwać? Czyli arma Pana, te rozgniewane narody, które będą tym ogniem niszczącym wszystko, co stanie na ich drodze, która, zgodnie z tym prorokiem, dokładnie zrealizuje wolę Bożą. I kiedybyśmy wrócili do tego objawienia, 16 rozdział, ale werset 20, który już sobie tam odczytaliśmy wcześniej, to zwrócimy uwagę na to, co tam pisze, a mamy tam napisane, jaki będzie efekt działania tego ognia, czyli działania przejścia tej armii, zdeptania tych królic tego świata. I tam mamy napisane, zniknęły wszystkie wyspy i nie widziano więcej gór. Czyli zatem czas królestw tego świata dobiegł końca. To po prostu w takim wydaniu świat, jak go widzimy, przestanie istnieć. Czyli taki jest scenariusz na najbliższą przyszłość, kochani braterstwo, a mianowicie zniszczenie. Ale mamy jeszcze jeden fragment z grupy tych trzech wersetów psalmu naszego 97, czyli werset 4, który mówi tak. Jego błyskawice oświetlają ziemię, widzi to ziemia i drży cała. Błyskawice, czyli nie jest to jedna błyskawica, a wiele błyskawic, które oświetlają ciemne miejsca. Rolą błyskawicy jest to, że ona oświetla, a więc głównie prawdy, ale głównie prawdy świeckie, które docierają do znacznie większej ilości ludzi niż prawdy religijne. I na pewno zwróciliście, braterstwo, już uwagę na to, że i te błyskawice już nam się pojawiły, oprócz tego psalmu, w jednym z tych wersetów. I to jest znowu objawienie 16 rozdział, ale werset, i ten werset 18, już go czytaliśmy tutaj. A to tyle ciekawy fragment, że on pokazuje nam pewien chronologiczny przebieg wydarzeń, czyli w jakiej kolejności będą przebiegać pewne wydarzenia i co będzie ostatecznie ich efektem. Objawienie 16:18, zwróćmy uwagę. I nastąpiły błyskawice, głosy i gromy, czyli błyskawice, te prawdy świeckie. Zawsze po pojawieniu się takiej błyskawicy, co mamy grzmot, uderzenie, czyli głosy i gromy, różnego rodzaju kontrowersje wśród ludzi na ziemi, w społeczeństwach, tego rodzaju, różnego rodzaju spory. Nawet takie ogromne poruszenie tym wszystkim, co się zaczyna dziać. Widzimy te kontrowersje, ja myślę, że każdy już dzisiaj może je zauważyć i nie tylko wśród tego świata, wśród ludzi tego świata, ale nawet wśród ludu Bożego są takie kontrowersyjne sprawy, co do których bracia mają różne zdania. Dlaczego tak się dzieje? No z powodu tych błyskawic, bo te błyskawice oświetlają pewne miejsca i teraz różne spojrzenia są na ten punkt widzenia, dlatego stąd te kontrowersje. Ale ciekawe jest to właśnie, co się dzieje w wyniku tych kontrowersji, tych błyskawic, które oświetlają ziemię. W wyniku tego, to do czego one doprowadzają, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi. Takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. Czyli przyczyną wybuchu wielkiej rewolucji, która ogarnie swoim zasięgiem cały świat, będzie objawienie ludziom przez te błyskawice prawdziwego charakteru tego świata i doprowadzenie, trzeba jeszcze powiedzieć, do zubożenia narodów. Znaczy, skąd to zubożenie? Tu już nie będę cytował Jakuba, listu Jakuba, 5 rozdział, gdzie on mówi o tej zapłacie zatrzymanej przez wielkich tego świata robotników, którzy zżeli ich pola. Bo dlaczego zubożenie? Bo dopóki ludzie cokolwiek mają i to posiadają, w miarę dobrze im się wiedzie, to ich tak naprawdę nie obchodzi, co tam się dzieje i gdzie się dzieje i z kim co się dzieje. Więc to zubożenie musi nastąpić, żeby ludzie poczuli na sobie skutki tego wszystkiego, co teraz się odbywa, skutki działania królestwa szatana i żeby się oczywiście obudzili do jako armia Pana. Ile dzisiaj rzeczy wychodzi na światło dzienne, drodzy braterstwo? Myślę, że dość sporo. Sporo rzeczy dotyczących i wielkich korporacji, i wielkich banków, i wielkich rządów, wielkich ludzi tego świata, wielkich firm farmaceutycznych, wiele również rzeczy dotyczących wielkich wpływowych mediów i wszystkiego tego nawet nie ogarniemy i nie ogarniamy. I chyba nie o to chodzi, żeby teraz to wszystko siedzieć w tym i analizować. Ale myślę, że z tego wszystkiego najważniejsze dla nas jest to, co nas jako ludu Bożego dotyczy. Ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że wolę o pewnych rzeczach wiedzieć niż nie wiedzieć. Włączyć troszeczkę tam pewne rzeczy i sobie zobaczyć, na jakim etapie są pewne rzeczy, żeby się w tym wszystkim orientować. I myślę, że taka jest zasada działania Pana naszego, który podaje nie tylko prawdy religijne, jak wiemy, ale również prawdy świeckie. I myślę, że to miał na myśli brat Johnson, kiedy w jednym z tomów, w tomu Epifaniczny 17, napisał tak. Poza tym Pan Jezus ogłasza prawdę na tematy świeckie i religijne, w jakim celu to robi, pobudzając w ten sposób coraz większy sprzeciw wobec królestwa błędu i zła szatana. Dlatego podaje komu? Nam. Nie tylko prawdę na tematy Biblii, i inne tematy religijne, wcześniej niedostrzegane, lecz także ukazuje światło na tematy świeckie. I myślę, że to jest właśnie ten duch, żeby orientować się, w jakim kierunku ten świat zmierza, to my wiemy, ale na jakim etapie jest tej drogi, w którym miejscu dokładnie jesteśmy, ponieważ to pozwoli nam się przygotować na ten kulminacyjny moment. No a znowu rodzi się pytanie, kogo Bóg używa do tego, żeby rozświetlać ziemię błyskawicami, bo musi kogoś do tego używać, żeby te prawdy świeckie podawać. Myślę, że odpowiedź to jest prosta, że skoro używa do podawania praw religijnych ludzi religijnych, głęboko poświęconych, takich swoich sług wybranych, żeby tłumaczyć nam, jak my mamy pewne rzeczy rozumieć, to do objawienia praw świeckich używa też ludzi, tylko że świeckich, niezależnych ludzi od tych systemów szatana, czyli muszą to być różnego rodzaju niezależni dziennikarze na przykład, niezależni lekarze, niezależni naukowcy, których jak ewentualnie macie kontakt z takimi informacjami, to zobaczycie, że oni mówią trochę innym głosem niż ci wszyscy inni dziennikarze, lekarze czy naukowcy. I trzeba to sobie umieć, jakby to powiedzieć, wyłowić te informacje, żeby zobaczyć to rozświetlające światło błyskawicy, które pokazuje prawdziwy charakter świata, w jakim teraz żyjemy. Widzą ludzie te błyskawice? Ten psalm mówi. Ludzie widzi ziemia to wszystko. Ludzie widzą te błyskawice i co się dzieje? I drży. Widzi to ziemia i drży. Czyli ziemia zatrzęsła się, zadrżała. Ludzie widzą to i z coraz większą obawą patrzą na to, co się dzieje. Obserwują to. To drżenie oczywiście z jednej strony to ogromny strach i niepokój i niepewność o przyszłość, ale z drugiej strony można zadrżeć z gniewu, rozzłościć się i właśnie to jest ten gniew narodów, którym apostoł Jan w swoim objawieniu mówi, że rozgniewały się narody. W wyniku czego się rozgniewały te narody? Dlaczego się rozgniewały nagle? W wyniku tych działań, tych błyskawic. Zobaczyli ludzie w pewnym momencie pewne rzeczy w zupełnie innym świetle, którego do tej pory nie widzieli. I powiem wam, braterstwo, że mam kontakt z ludźmi z tego świata, którzy to widzą. I jestem zaskoczony ich reakcją, bo się nie spodziewałem aż takiej reakcji. Oni są naprawdę przejęci. Oni autentycznie się boją i to są osoby z mojego otoczenia, co do których w życiu bym nie powiedział, bo to są silni ludzie, tacy psychicznie, jak na ludzi tego świata, naprawdę dość dobrze sobie radzą, ale kiedy patrzą na to i często o tym rozmawiają, nawet nie pod moim wpływem, że ja im zapodaję taki temat, żeby coś tam im zasugerować, prawdy związane z końcem tego świata i z rozpoczęciem Królestwa Bożego, tylko oni sami to widzą i dochodzą do różnych wniosków. I są przejęci tym bardzo i nie wiedzą, jaka jest przyszłość, ich przyszłość, przyszłość ich dzieci. Bardzo ich to niepokoi, naprawdę gołym okiem to widać. Więc mój kolega powiedział, że przyczyną tego wielkiego kryzysu tak naprawdę, że jest bardzo dużo tych informacji, że to pełno tych informacji jest podawanych, takich informujących ludzi, jakby uświadamiających ludzi. I co jeszcze powiedział profesor Daniela, że to błyskawicznie się rozchodzi po całym świecie, momentalnie. Kiedyś tak nie było, tylko powiedział, że właśnie, że to jest ta sytuacja taka, że gdzie ta informacja się pojawiła, tam właśnie zostawała. A teraz każdy wszystko może wiedzieć o dowolnym momencie, co się dzieje na drugim końcu świata. Czyli rozmnoży się umiejętność. Do tego w tym momencie miało coś szczególnego się wydarzyć. Werset 6 naszego psalmu. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a chwałę podziwiają wszystkie narody. Te dwa wersety, jakbyśmy tak wzięli, 6 i 7 następujący po nim, to one są takie jakby trochę wtrąceniem dotyczącym przyszłości, czyli czasu jakby po zakończeniu ucisku. Niebiosa, czyli nowe niebo, nowe władze duchowe, Jezus i Kościół, no i oczywiście wszystkie inne klasy, które gdzieś tutaj się pojawiają, mogą być drugorzędnie w tym obrazie ujęte, mają tego samego ducha, głoszą, no co właśnie głoszą? Bożą sprawiedliwość. Ogłaszają sprawiedliwość. Tak właśnie działa boska sprawiedliwość, ten fundament boskiego tronu. A wszystkie narody, może nie tyle teraz podziwiają obecnie chwałę Bożą, bo w obecnej sytuacji ludzie nie podziwiają i tak naprawdę nie rozumieją, co się dzieje. Ale wtedy, kiedy nadejdzie to królestwo i nadejdzie ten moment, że oni będą mogli, będą w stanie zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, to wtedy, myślę, że to będzie też ten moment, kiedy oni usłyszą ten głos cichy i spokojny, żeby się uspokoić. Uspokójcie się. I wtedy dopiero na pewno już wtedy zaczną podziwiać chwałę Bożą i wtedy zrozumieją, co tak naprawdę się wydarzyło i dlaczego potrzebny był ten wielki ucisk. Bo jeśli świat po wojnie wyglądał inaczej, naprawdę wygląda inaczej, to świat po ucisku będzie wyglądał jeszcze inaczej. Jak czytaliśmy, co się stanie po rewolucji, myślę, że po anarchii tak samo, zniknęły wyspy, nie ma już tych królestw. Będzie jedno królestwo. Czyli zniknęły wyspy, czyli zniknęły również te wszystkie układy, które dzisiaj funkcjonują. Te systemy zniknie również, jak dobrze wiemy, w jakiś fizyczny sposób zostanie odcięty od ziemi szatan, upadli aniołowie. Natomiast na ziemi władzę przejmie Jezus i Kościół i Jego widzialni przedstawiciele. Czyli rozpocznie się ta część przymierza, którą Bóg zawarł z Abrahamem, w której co powiedział do niego? Przez Twoje potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli kiedy ludzie to zobaczą i poczują na własne oczy te, i poczują na własnej skórze te błogosławieństwa, które na nich spadną przez to potomstwo, czyli przez wybrane klasy, to ta nowa rzeczywistość sprawi, że oni zrozumieją. Oni się będą cieszyć. Wtedy będą wychwalać Boga z całych swoich sił i wtedy każde kolano się skłoni i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Wtedy też wypełnią się słowa następnego wersetu, wersetu 7. Ten werset akurat w różnych tłumaczeniach jest różnie oddany, ale sens zachowuje ten sam. Ja go przeczytam tak, jak ja go tutaj mam. Wszyscy bożkom służący będą zawstydzeni, wszyscy przechwalający się posągami, bo wszyscy bogowie hołd mu składać będą. Wydaje się, że psalmista ma tutaj na myśli kogo? Nominalnych chrześcijan. To są ci, którzy gdzieś tym bożkom sobie zaczęli służyć. zaczęli, znali prawdziwego Boga, bo tak można nazwać tych nominalnych chrześcijan, że oni wiedzą, kim jest ten prawdziwy Bóg, ale jednak ostatecznie nie zdecydowali się mu służyć do końca, tylko w pewnym momencie swojego życia zaczęli służyć jakimś innym bożkom. Poświęcali swoje życie na swoje samolubne cele, na grzeszne rzeczy. Nie zwrócili może takiej wielkiej uwagi, jakiej powinni byli zwrócić na, jaką powinni byli zwrócić na sprawy duchowe, tylko byli zajęci tymi właśnie bożkami. I jak tylko czytamy o tych bożkach i posągach, to myślę, że każdemu z was, kto, co przychodzi na myśl? No, kościół powszechny. Przyznam się wam, że mi też przychodzi na myśl ten kościół, kiedy czytam o bożkach i posągach i różnego rodzaju obrazach. Na pewno będą zawstydzeni w przyszłości ci, którzy odwracali, tworzyli różnego rodzaju bożki, posągi, obrazy. Sami się im kłaniali, jeszcze nakłaniali ludzi do tego, odprowadzając ich w ten sposób od prawdziwej czci dla Boga, no i doprowadzając do jakiegoś bałwochwalstwa. Tych przykładów nie będziemy tu przytaczać, ale każdy z nas może ich na pewno sporo przytoczyć. Ale powiem wam, braterstwo, że jak byłem mały i przyjeżdżałem tutaj dość często w województwo wtedy zamojskie, a teraz lubelskie, bo tu na tych ziemiach, na których wy mieszkacie, mieszkała moja babcia, to w pewnym momencie wydarzyło się coś tam u mojej babci, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. A było to coś, co znalazłem w internecie niedawno, szukając oczywiście po jakichś tam, powiedzmy, opisach tej sytuacji, znalazłem to tak zwane święto peregrynacja figurki Matki Bożej Fatimskiej. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Jeżeli nie słyszeliście, to wystarczy sobie wpisać to hasło w internet i wyskoczy wam cała procedura, jak należy to święto obchodzić. Cała ta procedura w krótkości polega na przenoszeniu tej figurki Matki Boskiej Fatimskiej z domu do domu i ona tam w tym domu po prostu jest przez jedną dobę. Figurka, przeczytam wam tylko pierwsze dwa punkty tej procedury. Figurka przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Drugi punkt, przekazanie figury od jednej rodziny do drugiej odbywa się każdego dnia o godzinie 19. No i powiem wam, że dla tej wiejskiej społeczności, bo to taka wioska zabita dechami, tam była tylko jedna ulica, no może druga też tam była z brzegu, to miałem wrażenie, że oni naprawdę to traktowali, jakby sama Matka Boska zamieszkała na ten jeden dzień, na tą jedną dobę w ich domu. W przenoszeniu tej figurki o 19, i tak to właśnie było wieczorem, uczestniczyła prawie cała wieś. Może nie cała tak dokładnie, ale bardzo dużo osób uczestniczyło, więc oni w jakiś uroczysty sposób przenosili tą figurkę do następnego domu. Ale była to dla nich tak doniosła chwila, że moja babcia, jak wracała około godziny 21, był już wtedy wieczór, to przez dłuższy czas jeszcze mówiła do nas szeptem cały czas, ponieważ to było takie dla niej podniosłe, że ona nie chciała jakby psuć tej atmosfery i zwracała się do nas szeptem. Ale co możemy powiedzieć? No takie rażące bałwochwalstwo, prawda? Podobnie zresztą przykładów możemy nie tylko szukać w tym kościele powszechnym, ale nawet w narodzie izraelskim. Skłonność do bałwochwalstwa jest niestety skłonnością niedoskonałego człowieka. Jak czytamy o narodzie izraelskim w drugiej Księdze Mojżeszowej 32:8, to co Bóg mówi do Mojżesza? Szybko zeszli z drogi, którą im pokazałem. Ulali sobie z metalu cielca, padają przed nim na twarz, składają mu ofiary i wołają: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Niesamowite, prawda? To przecież 5 minut temu Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, a oni chwilę później sobie już ulali cielca, już przed nim padają i mówią: ten cielec cię wyprowadził z narodu izraelskiego, z ziemi egipskiej. I zaskakujące jest, wiecie, braterstwo, co? Że te okoliczne narody, które nie były tego świadkami, mają tak jakby inne spojrzenie, lepsze spojrzenie niż ten naród, który tych cudów doświadczył. Bo kiedy widzimy tą sytuację i tą scenę, kiedy dochodzi do zburzenia Jerycha i tam się oczywiście jest Rahab, mieszkanka tego Jerycha, to co ona mówi tym posłańcom, którzy przyszli na zwiady? Ona mówi im tak: słyszeliśmy, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Jaka skrajnie inna postawa w stosunku do tego narodu. Oni nawet nie widzieli tego, oni tylko o tym słyszeli. I oni w to uwierzyli. Oni się przerazili tym, jak wielki i potężny jest ich Bóg. No ale wracając do naszych czasów, no możemy sobie zadać pytanie jeszcze jedno. Gdzie podziało się drugie przykazanie w Kościele Powszechnym? Coś to znaczy, prawda? Ma to jakieś znaczenie, jest to dość wymowne. Protestanci są dumni trochę z tego, takie ja odnoszę wrażenie, że ich ten temat, tego bałwochwalstwa tak bardzo nie dotyczy. Nikt z nas, ani z tych grup protestanckich przecież nie tworzy sobie jakichś obrazów, jakichś posągów, żeby się im kłaniać i żeby potem, tak jak mówi ten psalm, być w przyszłości zawstydzeni. Ja pamiętam jeszcze swego czasu, jak do nas przychodzili bracia z organizacji i my mieliśmy, tak jak część rodzin epifanicznych, taki obraz korona, krzyż w koronie. I pod spodem werset, bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę żywota. I oni tak się przyglądali temu obrazowi i tak sugestywnie nam mówili, że oni to obrazków świętych raczej nie mają na ścianach. No i dla nas to był taki troszeczkę przytyk, tak to odbierałem, że to jest jakiś święty obrazek, tak jakbyśmy sobie tam święty obrazek gdzieś powiesili. No ale dla nich co? A my tak nie. My zupełnie inaczej, my nie jesteśmy bałwochwalcami. Więc żeby nie było tak wesoło, to grupy protestanckie też mają niestety, ale swoje bożki, którym się kłaniają. Co to jest? Na przykład właśnie organizacje religijne, którym służą i którym oddają cześć i w nich pokładają większą nadzieję niż w Bogu. Należąc do tej grupy, są bezpieczni. Tam jest Boża łaska, tam jest ta arka tak naprawdę. Jak tam się zapiszesz, to jesteś całkowicie bezpieczny, bez względu na to, jakby wyglądało twoje życie. Ale mogą to również być jacyś wodzowie, w których pokładają ufność. Niektórzy z ludu Bożego, czy nominalnego ludu Bożego w tym wypadku, w grupach protestanckich. Nawet brat Johnson i brat Russell, trzeba sobie zaznaczyć, kategorycznie zabraniali takich postaw, żeby oddawać cześć posłannikom Bożym. I pomimo, i myślę, że tak to też nie robimy tego, bo chociaż doceniamy i rozumiemy, że Bóg podaje prawdę przez sług, wybiera sobie pewne jednostki, tą prawdę podaje, ale zawsze mamy z tyłu głowy i pamiętamy, że najwyższa cześć i najwyższe uznanie i chwała za to wszystko należy się oczywiście Bogu. Pokładanie oczywiście większej nadziei w ludzkich wodzach albo w organizacjach nazywamy sekciarstwem. Ale w tym wydaniu możemy nawet powiedzieć, że jest to pewna forma bałwochwalstwa. Natomiast może to też być mamona, wspomniana już wcześniej, czyli niektórzy mają tak, pokładają bezpieczeństwo w posiadanych środkach materialnych, że jak mają ich dużo i dobrze się układa i wszystko jest ok, to oni czują tacy spokojni wtedy, mają poczucie bezpieczeństwa, bo ta mamona staje się dla nich oparciem większym niż Bóg. Dlatego apostoł Jan z kolei pisze, dzieci, strzeżcie się bałwanów. To jest zwodnicza droga i dość widać skłonność do bałwochwalstwa wśród ludzi jest na tyle silna, że łatwo można na tą drogę zejść. Wszyscy bożkom służący będą zawstydzeni. Wszyscy przechwalający się posągami podobnie. Dlaczego? No bo gdzieś w pewnym momencie zboczyli z tej prawdziwej drogi i dlatego się zawstydzą, że tak to życie ich, jakby to powiedzieć, wyglądało. Natomiast werset 8 kontynuuje wcześniejsze myśli, czyli te myśli dotyczące naszych obecnych czasów. Słyszę to o tym Syjon i raduje się bardzo. Twoje wyroki, o Panie, cieszą córki Judy. Słyszy to Syjon, czyli oczywiście głównie Kościół, ale również wszyscy inni, czyli my. Cieszy się, że to wszystko upada, że nadchodzi Królestwo Boże. I ziemia co robi? Drży. A Syjon, lud Boży, się cieszy. Słyszy to i co? Się cieszy. I tu się też podeprę pięknym cytatem brata Russella z kolei z reprintu 1913, który właśnie pięknie w ten sposób nam to przedstawia. Myślę, że często te cytaty lepiej wyrażają te myśli, niż gdyby je tutaj powtarzać swoimi słowami. Podczas gdy ziemia, ludzie drżą ze strachu, patrząc na rzeczy, które zbliżają się na wszystek świat. Jakim jest stan i usposobienie poświęconych i wiernych z ludu Bożego? Czy oni także drżą z bojaźni? Czy widząc wykonywanie się sądu Bożego nad niepobożnymi, także cała ziemia zaczyna się chwiać i zataczać jak pijany, czy i oni znajdują się w przerażeniu i bojaźni? Jest napisane, i tutaj cytat z innego psalmu, ale to samo zdanie, niech się rozweseli góra Syjon, niech się rozradują córki ludzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Oni będą się cieszyć, podczas gdy inni będą płakać i narzekać. Pokazuje także przyczynę, to jest, iż ci, którzy będą mieszkać w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego, będą przebywać. I to są piękne obietnice, które pokazują, jaką postawę w tym wszystkim zajmuje lud Boży. I dlaczego taką postawę akurat zajmuje. Werset 9, bo Ty jesteś Panem wysoko nad ziemią, wyniesiony ponad wszystkich bogów. I ten werset również myślę, że koresponduje z tym wersetem 7 troszeczkę, że on nawiązuje do tego prawdziwego, jedynego Boga, w przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy mogą być jakimiś bogami, czy ludzie sobie ich zrobili z nich bogów, ale tutaj mówi, kto jest Panem tej ziemi, kto jest tak naprawdę wysoko nad ziemią, wyniesiony ponad wszystkich innych bogów, że to jest nasz Bóg, tego, w którego my uwierzyliśmy, w którym my pokładamy nadzieję, że On jest ponad ziemią, ponad wszystkim, co się znajduje na tej ziemi, więc jest ponad zburzonymi narodami, tymi, które za chwilę się zburzą i zapałają wielkim gniewem. Jest ponad wszystkimi aniołami, ponad wszystkimi demonami, ponad samym szatanem, który jest tym wcieleniem zła. To my jako ludzie nie ogarniamy różnych rzeczy i trudno nam jest we wszystkim się odnaleźć, ale taka rzecz nie istnieje w przypadku naszego Boga, na którego nie ma sposobu, którego nie ma żadnej siły, który by posiada tak wielką moc. On jest także Panem naszego życia. Jest ponad okolicznościami naszego życia, więc jedynie w Nim jest nasza ochrona, nasza ucieczka, nasze bezpieczeństwo, nie tylko w czasie spokojnych dni, które teraz wciąż jeszcze te dni, w których żyjemy, możemy zaliczyć do spokojnych. Jeszcze jest względny taki spokój. Chociaż zaczyna się już, to może burzyć. Jak wiemy, te fale są coraz większe, ale szczególnie jest naszą ochroną i naszą ostoją i naszą twierdzą w czasie tych najtrudniejszych dni, przed którymi dopiero stoimy i przed którymi stoi cały ten świat. Więc co to oznacza? Że tego bezpieczeństwa, tej ochrony i tego oparcia nie da nam żaden obraz, żaden posąg, to do tego jesteśmy pewni, ale także żadna organizacja religijna, ani żaden wódz, ani żaden lider, ani nawet najbardziej rozwinięty chrześcijanin, który by stał u naszego boku, podobnie żadna wielkość, jeśli chodzi o mamonę. Nic z tego nam nie da tego, co nam da Bóg. W niczym, tylko w tym, który jest wysoko ponad ziemią, znajdziemy nasze schronienie. I do takich relacji i do takiej postawy zachęcają nas trzy ostatnie wersety tego psalmu, czyli werset 10, 11 i 12. Odczytajmy je sobie. Wy zaś wszyscy Pana miłujący, miejcie zło w nienawiści, bo On osłania życie swoich świętych i wyzwala ich z rąk bezbożnych. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. I to jest właśnie ten fragment, o którym mówiłem na początku, że on jakby trochę więcej mówi odnośnie postaw ludu Bożego i charakterystyki ludu Bożego i relacji tego ludu Bożego z samym Bogiem. Właśnie w kontekście wydarzeń końcowych dni tego świata. Zacznijmy od tego ostatniego wersetu, czyli 12. Radujcie się sprawiedliwi i wysławiajcie święte imię Jego. Kim są ci sprawiedliwi, którzy tu są wymienieni? No jak dobrze wiemy, to lud Boży, który w oczach Bożych jest sprawiedliwy, bo w rzeczywistości taki nie jest, czyli uchodzi dzięki krwi naszego Pana za sprawiedliwych. Sprawiedliwy lud Boży przez wiarę popartą uczynkami. A co to oznacza? Że tak jak podstawą tronu Bożego jest sprawiedliwość, to jest jego fundament. On działa w oparciu o sprawiedliwość, tak naszą podstawą naszego życia, może nie naszego tronu, ale naszego życia również powinna być sprawiedliwość. Co ma większą ocenę, co zyskuje większą wartość i większą ocenę w oczach Bożych, braterstwo? Ofiary, nasze takie, to co składamy Bogu w ofierze, to co działamy na Jego korzyść w jakiś sposób, coś co robimy, czy może sprawiedliwe uczynki. Co do tego chyba Salomon nie pozostawia nam wątpliwości. Życie według sprawiedliwości i prawa jest milsza ta rzecz dla Boga niż ofiara. Czyli dla Boga istotą naszego działania i naszego funkcjonowania, naszych słów, naszych uczuć i naszych czynów, to jest sprawiedliwość. I tu kolejna zachęta do radości. Radujcie się sprawiedliwi. Z czego ci sprawiedliwi powinni się radować? Z czego tak naprawdę się cieszą? Z wielkich obietnic. To jest ta matka symboliczna, że oni się mają czym karmić. I coś z tego wynika, z tej ich sprawiedliwości i z tego ich życia. A co dokładnie wynika? Wiele wersetów, jak sobie weźmiemy, to przeczytamy na przykład tak. gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Czyli nie o drogę każdego, ale o drogę sprawiedliwych się troszczy. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych. Sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani też jego dzieci żebrzących o chleb. Jest też coś takiego jak zmartwychwstanie sprawiedliwych, szczególne zmartwychwstanie. I to dotyczy sprawiedliwych. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i na zawsze w niej zamieszkają. Więc piękne obietnice. Jest powód do radości z tych obietnic. Jeśli sprawiedliwi jesteśmy w naszym życiu, mamy się z czego cieszyć. Mamy powód do radości. Co więcej, werset 10 z tego psalmu mówi nam: Wy zaś wszyscy, Pana miłujący, miejcie zło w nienawiści. Czyli sprawiedliwość, sprawiedliwi nie tylko miłują sprawiedliwość, ale również nienawidzą zła. Miejcie zło w nienawiści. Doskonałym przykładem takiej właśnie postawy jest nasz Pan, który tak właśnie kryterium, takie przyjął kryterium swojego życia i swoich słów i czynów i wszystkiego. Żydów 1:9 to słowa apostoła Pawła, który charakteryzuje tam tymi słowami naszego Pana. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Dlaczego Bóg tak wywyższył swojego Syna, jak tu mamy napisane? No właśnie, z powodu Jego postawy. Ta postawa to umiłowanie sprawiedliwości, a znienawidzenie nieprawości. To jest taka jakby krótka recepta na dojście do doskonałości w charakterze. I tu pojawia nam się to uczucie, zaleta charakteru, którą często oceniamy negatywnie. Nienawiść. Nienawiść do zła i grzechu jest rzeczą dobrą i wskazaną. Wręcz pożądaną, żeby wyrobić sobie nienawiść do zła. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że kiedy widzimy niesprawiedliwość i niesprawiedliwą sytuację, to jakie uczucia powinny się pojawić w naszym sercu? Jeśli mamy być tymi, którzy nienawidzą zło, gniew i ten słuszny gniew się powinien nas zburzyć. On nie zawsze musi się uzewnętrzniać, ale uczucia oburzenia na niesprawiedliwość powinny się w nas pojawić. Tu nie jest mowa o neutralności, o takiej bezstronności, o takiej, że mnie to w sumie ani grzeje, ani ziemi, co tam się dzieje. A coś tam, ktoś komuś coś robi, co mnie to obchodzi. Nie moja sprawa, nie moje życie. Jeśli widzę, że dzieje się niesprawiedliwość, to ja może nie muszę za każdym razem reagować. Nie jestem upoważniony do każdej reakcji. Nie muszę też tego uzewnętrzniać czasami, ale coś we mnie się powinno poruszyć. Ja powinienem jakieś uczucia wzbudzić do takiej konkretnej sytuacji. Jakie to są uczucia? Potępienie niesprawiedliwości. A jeśli to jest odwrotna sytuacja, to oczywiście miłość do tej sprawiedliwości, do dobrych postaw. I jeśli wam, braterstwo, zaraz powiem przykład, to chyba tak to się u nas wszystkich dzieje. No bo jeśli ktoś by was potraktuje niesprawiedliwie, czujecie się tacy, że ten gniew słuszny oczywiście się w was pojawia, jak taka rażąca niesprawiedliwość was spotkała, to mówimy, że tak aż się czasami człowieku zagotuje, prawda? Zakładam, że to sam ten gniew nasz, niedoskonały w naszych sercach, może przekraczać pewne granice, ale jest to słuszny gniew, no bo się oburzamy na niesprawiedliwość, prawda? Myślę, że tak samo się oburzamy, jeśli niesprawiedliwość spotka kogoś z naszych bliskich. Naszego męża, żonę, dzieci, brata, siostrę, matkę, ojca i ktoś ich potraktuje bardzo niesprawiedliwie, to na pewno się oburzymy z tego powodu. A jeśli to jest ktoś, kogo nie znamy w ogóle, jakiś obcy człowiek i zostanie potraktowany niesprawiedliwie, czy również w tym wypadku nie powinno się w nas coś pojawić, jakieś uczucie negatywne? Negatywne do tego złego czynu, oczywiście. Jak najbardziej, bo to jest nienawiść do nieprawości. A jeśli niesprawiedliwość dotknie kogoś, kto mnie wcześniej potraktował niesprawiedliwie, i nie mówię tutaj o jakiejś słusznej karze, która tam kogoś spotkała, ale rzeczywiście ktoś tego, kto mnie źle potraktował, potraktuje też niesprawiedliwie. To co świat robi w takim wypadku? Nareszcie. Cieszy się świat, prawda? No w końcu dopadło go to. A może nawet i za mało powinien jeszcze więcej dostać. Ale lud Boży jak reaguje? Nawet jeżeli spotka to mojego nieprzyjaciela, ale niesprawiedliwość go spotkała, to ja tak samo powinienem być oburzony, bo ja się oburzam na zasadę. I podobnie musi być oczywiście w drugą stronę, czyli miłość do sprawiedliwości. Co sprawia, że miłuję sprawiedliwość i miłuję ją wtedy, kiedy inni ją okazują. Te ich postawy są mi bliskie. Te osoby stają się mi bliskie wtedy, kiedy ja miłuję sprawiedliwość. Sam staram się miłować tę sprawiedliwość i czynić sprawiedliwie. I staram się czynić sprawiedliwie do którego momentu? Jak mnie to będzie dużo kosztować, to już zrezygnuję. Nawet do utraty życia. Czyli, że ja nigdy nie złamię sprawiedliwości, nawet gdyby mnie to miało kosztować życie. Brat Russell w swoim jednym artykule pisze tak. To jest reprint 5737. Aby wykazać, że ci poświęceni posiadają wymagane przez Boga przymioty, żeby to pokazać, żeby to wykazać, pozostawieni oni są przez pewien czas wśród złego i nieprzyjaznego otoczenia. Aby dowiedli swoją miłość dla sprawiedliwości, a nienawiść do złego. Swoją miłość i wierność dla Boga, jak również miłość dla wszystkich, którzy są w zgodzie z ich harmonii z planem Bożym. Ciekawa sytuacja, że Bóg nas próbuje i celowo stawia nas w takich niekorzystnych warunkach, żeby się okazało, jak wielka jest nasza nienawiść do nieprawości, a wielka miłość do sprawiedliwości. Myślę, że żeby się okazało nam przede wszystkim, żebyśmy my się dowiedzieli, jak wielka ona jest. Istotą tego wszystkiego jest, żeby nam się to po prostu kiedyś nie pomyliło. W ogóle, żeby nam się to nie pomyliło, żeby ktoś na przykład nie zaczął w imię miłości łamać zasady sprawiedliwości. No ale on to robi z miłości. Fundamentem jest sprawiedliwość, więc wszystko musi być sprawiedliwe. Albo zamiast nienawidzieć zło i grzech, to zaczyna nienawidzić grzesznika. Więc istota tego jest wszystkiego analiza samego siebie. Co tak naprawdę w tym moim sercu mieszka? Czy to jest oczywiście miłość i nienawiść w każdym sercu, myślę, że mieszka, tylko czy właściwe obiekty obdarzamy tymi uczuciami? A może coś tam odwrotnie jest? Więc szczerość naszej własnej analizy i uczciwość powinna nam pokazać to, co w tym naszym sercu jest. I jeśli tak to jest, to co Pan mówi, jaką obietnicę daje? On osłania życie swoich świętych. On wyzwala ich z rąk bezbożnych. Czy to jest pewna obietnica, że Bóg wyzwala z rąk bezbożnych? Myślę, że tak, no bo skoro tak pisze, to na pewno tak jest. No a Kościoła nie wyzwolił, prawda? Członków Kościoła. Pozwolił na to, żeby ci bezbożni ludzie, źli, ten nominalne chrześcijaństwo, nominalni ludzie, ale ta zła część nominalnego chrześcijaństwa, która była przeciwna, którą udało się szatanowi zwieść, żeby ich zniszczyła, żeby ci bezbożni ich zabili i często tak robili. Więc w jakim znaczeniu Bóg ich ochrania przed bezbożnymi? Ochrania ich wewnętrznego człowieka. Żeby więc te doświadczenia, które przechodzą poświęceni z rąk bezbożnych, tak naprawdę im nie szkodziły. One im wręcz pomagały, bo one ich rozwijały. Oni ich potrzebowali. Ochronił ich wewnętrznego człowieka przed bezbożnymi. Jeśli by nas, drodzy braterstwo, bo tak samo jest z nami dzisiaj, miało spotkać coś z rąk osób innych, powiedzmy, coś, co miałoby zagrozić naszemu wewnętrznemu człowiekowi, to co Bóg zrobi? Oddzieli nas od tych ludzi w jakiś sposób. Sprawi to albo w taki sposób, że my sami się od nich oddzielimy i stworzy nam do tego warunki, albo wręcz wypchnie nas z jakiejś organizacji albo z jakiejś grupy, ponieważ widzi, że dalsze przebywanie w takiej społeczności mogłoby zaszkodzić nie naszemu ciału. On tam nasze ciało tak za bardzo nie dba, ani o naszą doczesność, naszemu wewnętrznemu człowiekowi. Więc on działa wyłącznie na korzyść naszego ducha. Werset 11. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Czyli sprawiedliwy człowiek to taki, któremu wschodzi światłość. I znowu co? I znowu radość. Chyba cechą charakterystyczną tego psalmu od pierwszego do ostatniego wersetu jest nawoływanie i chęć, zachęta do radości i ziemi, która tam jest w pierwszym wersecie, i ludu Bożego, który się pojawia pod koniec. Czyli zachęta do radości, którą lud Boży powinien odczuwać w sercu i nie powinien, nie musi jej zawsze demonstrować na zewnątrz, w jakiś sposób okazywać, ale nie powinien też być jakimś malkontentem, czy człowiekiem właśnie, jak brat Russell nam napisał, bojaźliwym, że z powodu tej całej sytuacji my nie odczuwamy radości, bo może i gdzieś tam ją odczuwamy, ale ona jest na tyle nikła, że jest zgaszona, stłumiona przez jakąś niepewność, przez jakiś lęk, niepokój związany z przyszłością. I myślę, że jeśli chodzi o tą światłość, to czym jest ta światłość, tłumaczy nam chyba najlepiej Psalm 119, a werset 5. Psalm 119, a werset 5. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czyli Słowo Boże jest tą światłością. Światłość wschodzi sprawiedliwemu, albo inny przykład też tego psalmu naszego 97 mówi, że światłość została posiana sprawiedliwemu. Czyli to ziarno prawdy, bo Słowo Boże to prawda, pada na serca sprawiedliwych. To jest ta dobra gleba, która przynosi potem plony. Nie chciałbym tu mówić o tym sianiu, bo wiadomo, że ten temat, jakby to powiedzieć, jest nam znany. Tylko chodzi o to, że ta światłość jest posiana sprawiedliwemu nie po to, żeby ona sobie gdzieś tam rosła, prawda? A życie idzie swoją drogą, tylko żeby potem w tej światłości chodzić, żeby w niej żyć. Tak jak nam apostoł Jan pisze, jeśli chodzimy w światłości, tak jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A co to znaczy chodzić w światłości, drodzy braterstwo? Jeśli chodzimy w światłości, to co to znaczy? Tak jak on sam jest w światłości. Chodzić w światłości to nic innego, jak ciągle dostosowywać swoje życie do zasad Słowa Bożego. Tak, aby w moim życiu nic nie stało w konflikcie z tym, co jest zapisane w Słowie Bożym, czyli z Bożymi zasadami. Trudne to jest dzisiaj, prawda? Nie jest takie do końca proste. Mamy z czym walczyć, ale to jest nasz cel, żeby do tego dążyć, żeby tak właśnie nasze życie wyglądało. Zobaczmy, jak ważne jest to chodzenie w światłości. Jeśli ja chodzę w światłości, to co się dzieje? W moim życiu jest wszystko jasne. Staje się światłość, która otacza moje życie. Ja nie chodzę w ciemności, w grzechu w tym momencie, tylko mam, moje życie jest rozświetlone. I to jest najważniejsza rola tego światła, no bo skoro jestem grzesznikiem i chcę przynieść ostatecznie dobre owoce na końcu tej drogi, to ta światłość, która świeci w moim życiu, ta prawda, nie tylko pozwala mi zobaczyć moje otoczenie, w jakim ono jest stanie, że ja potrafię zobaczyć, jak ten świat wygląda, bo ta światłość mi go rozświetla, jak się rzeczy mają z boskiego punktu widzenia, jaki ten świat jest podły, zły i grzeszny. Ale co ta światłość robi? Wskazuje mi, przede wszystkim mi osobiście, gdzie w moim sercu znajduje się jeszcze grzech. Także to światło oświetla i powinno oświetlać ciemne strony mojego serca. Może z rzeczy, których ja wcześniej nie znałem, do których wcześniej nie dotarłem, ale to światło prawdy, które jeśli w niej chodzę, to ono otwiera przed moimi oczami z każdym rokiem może kolejne obszary do poprawy. To tak samo, drodzy braterstwo, jak z tym miłowaniem sprawiedliwości i nienawidzeniem nieprawości. Ja was, drodzy braterstwo, może niechcące ukierunkowałem na to otoczenie, bo kiedy mówiliśmy o tym, co to znaczy miłować sprawiedliwość, a nienawidzić nieprawość, to rozpatrywaliśmy te przykłady, jak to tam ktoś kogoś traktuje. Ale to jest taka sama zasada, jeśli chodzi o chodzeniu w światłości. Najważniejsza, ta najważniejsza część, najbardziej ważna dla naszego zbawienia, to jest co? Miłowanie sprawiedliwości i nienawidzenie nieprawości we mnie, w moim sercu. Czy ja w moim sercu, jak widzę nieprawość, którą to światło boskiej prawdy rozświetli, ja to widzę, czy ja to nienawidzę, czy nie? A sprawiedliwość, jak to będzie sprawiedliwe? Oczywiście zakładam, że też są takie rzeczy. Czy w tych zakamarkach mojego serca, jak się pojawi coś sprawiedliwe, to ja to mogę miłować. Ale jeśli jest nieprawość, muszę to nienawidzieć, bo inaczej się tego nie pozbędę. Jeśli jakakolwiek namiastka będzie dobrych relacji z nieprawością i grzechem, który mieszka we mnie sercu, to ja się tego nie pozbędę, bo ja się tego nie odczepię się od tego w żaden sposób. Więc jeśli w chwili pokuszenia dobiorę Słowo Boże zamiast moich własnych pragnień i pożądliwości, to wtedy to Słowo Boże staje się światłością w moim życiu i staje się życiem we mnie. A kiedy ktoś zawsze dokonuje takich wyborów i zawsze stara się postępować zgodnie z tym, co mu mówi Słowo Boże, co mu mówi Bóg, to możemy o nim powiedzieć, że chodzi w światłości. Nasz Pan powiedział, ja jestem światłem dla świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, ależ będzie miał co? Światło życia w środku, w nim. Jeśli jesteśmy prawdziwymi uczniami, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, którzy idą za Nim, nie będziemy chodzić w ciemności. Będziemy chodzić w światłości, co oznacza, że wtedy życie naszego Pana staje się naszym życiem. Tam, gdzie jest światłość, tam jest też oczywiście wzrost, bo światło jest, jak i woda, niezbędne do tego, żeby osiągnąć wzrost w charakterze. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Uczynki ciemności nie przynoszą owoców. Może przynoszą, ale gorzkie, których ostatecznie jest trucizna. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. List do Efezjan 5:9. Na koniec, drodzy braterstwo, bo kończymy już nasz temat. Cały ten psalm, jak widzimy, daje nadzieję dla tego świata. Daje nadzieję związaną jednak ze zniszczeniem tego świata. Bo to jest nadzieja dla ludzi, że ten szatański system w końcu zostanie zniszczony. A dla ludu Bożego daje nadzieję opieki Bożej w tych trudnych czasach i życia wiecznego na przyszłość. To są właśnie takie zestawienie tych dwóch elementów. Chciałbym wam, braterstwo, również na koniec przeczytać cytat brata Johnsona z tomu epifanicznego 16, który pokazuje nam mniej więcej myśl tego psalmu, ale w innym wydaniu. Brat Johnson pisze tak. Wydarzenia czasu ucisku przekraczają ludzkie zdolności odpowiedniego ich opisania. Okażą się one jednak błogosławieństwem w przebraniu, ponieważ dzięki kierownictwu Pana na zawsze uwolnią rodzinę ludzką z królestwa szatana, z królestwa ciemności, które tak niegodziwie i okrutnie uciska i deprawuje rodzinę ludzką. Złagodzą one również pyszne i samowolne serca ludzi, czyniących ich skłonnymi do przyjęcia zarządzeń tysiącletniego królestwa, które przy ich pysze i samowoli byłyby dla nich w przeciwnym razie nie do zniesienia. A co najlepsze, wprowadzą one królestwo naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie panował na wieki wieków. Radujmy się więc, idąc za głosem tego psalmu, drodzy braterstwo, z tych wielkich obietnic, które mamy, wychwalajmy Jego święte imię za Jego wspaniały plan, jaki ma dla każdego człowieka. Cieszmy się i dziękujemy Bogu za Jego troskę o nasze życie. Ale w tym wszystkim starajmy się też chodzić w światłości i prowadzić sprawiedliwe życie, bo Biblia dla takich właśnie zawiera wspaniałe, piękne obietnice. Więc opieki Pańskiej, zwycięstwa w Waszym poświęconym życiu życzę Wam, kochani braterstwo, i dziękuję za uwagę. Dziękuję.